Ja jestem zmartwychwstaniem, w zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki. Słowa, które wypowiedział Jezus nad grobem Łazarza, do płaczącej nad swoim bratem, opakującej go, jego siostry Marty. Umiłowani w Chrystusie, drodzy bracia i siostry, zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii, tu w bardzo skromnym sanktuarium fatimskim, Matki Bożej Fatimskiej i błogosławionego Jana Pawła II w Stagniewie, koło Elbląga. Drodzy w Panu wierni radiosłuchacze Radia Maria i telewidzowie Telewizji Trwam, wszystkich was bardzo serdecznie w tej godzinie pozdrawiam, a szczególnie pragnę z tego miejsca pozdrowić chorych i osoby w podeszłym wieku. Wszystkich dotkniętych jakimkolwiek krzyżem cierpienia, niepełnosprawności. Wy jesteście najbliżsi Bożego Syna i serca niepokalanej Matki Jego Maryi. Już na samym początku chciałbym zaznaczyć, iż wszyscy w tej chwili uczestniczymy w pewnego rodzaju cudzie. Gdyż wszystko to, co się w tej chwili dzieje, co się teraz dokonuje, w czym uczestniczymy, ta Eucharystia sprawowana w tym miejscu, transmisja przez Radio Maria, Telewizję Trwam, rekolekcje dla rolników i mieszkańców wsi, które się tu odbywają, które dzisiaj kończymy. Wszystko to, co się w tym miejscu dokonuje, gdzie jest w pobliżu dom, który nosi nazwę Betania, ośrodek rekolekcyjny, gdzie setki młodzieży przybywało i jeszcze przybywa na rekolekcje małżeństwa, rodziny, które się tutaj gromadzą, płonąca wieczna lampka przed Bożą obecnością w Eucharystii. To wszystko jest jednym wielkim cudem Bożej obecności i Bożego miłosierdzia. W tym miejscu, gdzie jeszcze przecież nie tak dawno funkcjonowało państwowe gospodarstwo rolne, gdzie stał cielętnik, gdzie budowano tak zwaną świetną przyszłość, w ogromnym trudzie bytujących tu i trudzących się pracowników rolnych, tych młodych wówczas małżeństw, które z prostej konieczności pozostali tu, gdyż otrzymali jako taki kąt do zamieszkania. Po wojnie tych mieszkań dzisiaj są problemy, a po wojnie ich było o wiele, wiele mniej. Każda z tych rodzin, małżeństwa, osoby nawet samotne, te utrudzone panie, młode matki, które kiedyś mi tak wyznały na takim spotkaniu bożonarodzeniowym, iż widziały tu każda z nich codziennie od godziny 3 rano 25 krowich ogonów. Bo tyle każdej z nich przydzielono. Taka była praca. Od godziny 3 rano, z przerwą później, mówiły mi, wracałam do domu, dzieci trzeba szybko do szkoły wyprawić, przygotować. Usiadłam przy stole i zasypiałam, uderzając nosem w stół. Taka była rzeczywistość. To właśnie one dzisiaj uczestniczą tu, zawsze w każdej sprawowanej Eucharystii i są obecne tu w tej chwili. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością myślę zawsze o tych wszystkich, którzy tu z trudem pracowali, którzy tu mieszkali, o tych paniach, tych mężczyznach, tych, którzy już odeszli do Pana, których pamiętam, których pogrzeby odprawiałem tutaj i tych wszystkich, którzy tu na roli pracowali i trudzili się. Dziś w tym miejscu wita nas statua błogosławionego Jana Pawła II, trzymającego mocno krzyż pastoralny i wskazującego drogę do skromnego nowego sanktuarium, wskazującego drogę do kościoła. A wchodząc doń, do tego kościoła, czytamy słowa: prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba. Przecież to jawny cud Bożej opatrzności. I tylko w takich kategoriach możemy zrozumieć i odczytać to, co się w tej chwili, w tym miejscu dokonuje na cały świat. Z tego miejsca głoszone jest Słowo Boże. Czytana Ewangelia o Bożej Wszechmocy, o cudzie wskrzeszenia zmarłego, pogrzebanego już od 4 dni w grobie Łazarza. Powołanie go z powrotem do życia w Betanii, oddalonej nieco od Jerozolimy. I tutaj właśnie jest ta owa biblijna Betania, gdzie Jezus, tak jak pod Jerozolimą, naucza, gdzie usługuje Marta i gdzie dokonuje się tu, w tym miejscu, przy konfesjonale, cud powoływania do życia współczesnych Łazarzy. To jest wielki cud, w którym uczestniczymy i tylko w takich kategoriach należy patrzeć na to wszystko, co tutaj przeżywamy. A jest to wszystko dziełem świętego Józefa, przemożnego patrona Kościoła, patrona rodzin, patrona ciężko pracujących, nie tylko rzemieślników, ale także pracujących ciężko na roli. Tych, którzy trudzą się, aby utrzymać rodzinę patronem ojców. To święty Józef, krzątający się przy boku Jezusa, jest tu jedynym gospodarzem. Słyszeliśmy przed chwilą słowa proroka Ezechiela: oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, po to byście ożyli. Nie wiem, co jest tym kamieniem, który cię przytłacza w tym grobie, w którym jesteś. Ale wiem, że to jest ciężar i sam z tego grobu wyjść nie możesz. Tu trzeba głosu Boga. Tu trzeba słowa, które zawoła: wyjdź z grobu. Jakże bardzo wymowne są słowa dzisiejszych czytań, odczytywane w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Zapowiedź zmartwychwstania, ponownego powołania do życia. W pierwotnym Kościele w okresie Wielkiego Postu trwało intensywne przygotowywanie katechumenów do przyjęcia sakramentu chrztu. Obrzęd ten, będący nowymi narodzinami z wody i Ducha Świętego, odbywał się bardzo uroczyście we Wigilię Paschalną. Było to wielkie święto dla całego Kościoła. Kościół rodził wówczas narodziny, Kościół nowych wyznawców Chrystusa. Pan codziennie przymnaża im tych, którzy dostępowali zbawienia. To był jakiś ogromny dynamizm duchowy w tym pierwotnym kościele. W ostatnią niedzielę Wielkiego Postu, w ostatnie niedziele, te szczególnie trzy przed Niedzielą Palmową, odbywały się skrutynia. Dlatego odczytywane były tak zwane wielkie perykopy ewangeliczne. Rozmowa Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej, uzdrowienie niewidomego od urodzenia w ubiegłą niedzielę i dzisiaj wskrzeszenie Łazarza w Betanii. Na podstawie tych perykop ewangelicznych dokonywano tak zwanego skrutynium, ostatnie przygotowanie, budzenie wiary, badanie tej wiary w sercach przygotowujących się, gdzie poznawali obietnicę, iż otrzymają Ducha Świętego, żywą wodę, następnie, że otrzymają nowy wzrok wiary, uzdrowiony niewidomy od urodzenia, żeby nie być ślepcem, chrześcijanie byli nazwani ludźmi oświeconymi. To byli oświeceni. Dlatego te ostatnie dwa tygodnie przed świętami nazwane były też okresem oświecenia. Bardzo intensywne przygotowanie duchowe do przyjęcia sakramentu chrztu. I potem ta dzisiejsza prawda naszej wiary przekazana, iż otrzymujemy w sakramencie chrztu życie wieczne. I usuwany jest grzech, który zamyka człowieka w grobie, bo skutkiem grzechu jest śmierć. Umiłowani w Chrystusie, tak bardzo dzisiaj potrzeba nam katechumenatu. Tego stopniowego wtajemniczania chrześcijan w życie wspólnoty Kościoła. Przekazania im z rąk Kościoła Słowa Bożego. Wdrażanie w życie tym Słowem na co dzień. Obudzenie wiary w ich sercach i potem stopniowego wprowadzania, wtajemniczania ich w życie tej wspólnoty, w której Chrystus nas zbawia. Bez cmentarzyska współczesnego świata wydobywać tych uśmierconych przez grzech, żyjących w grzechu i pozostających w śmierci, zamkniętych ogromnym głazem w grobie ich życia, ich osobistego życia. I wyprowadzić do wspólnoty powołanych po to ponownie do życia tak zwanych nawróconych grzeszników. Stało się dzisiaj modne występowanie z Kościoła. Ktoś przychodzi do mnie i mówi, że on napisał tam do parafii i teraz skarży się, że nie otrzymał żadnej odpowiedzi, bo on występuje. Po takiej pewnej rozmowie mówię, proszę Pana, Pan jeszcze nawet nie przekroczył progu Kościoła świadomie. Pana rodzice ochrzcili jakiś tam wojskowy ojciec i Panu krzywdę zrobili, bo dalej nie wzbudzili w Pana sercu wiary. Trzeba katechizować teraz. Trzeba dopiero powoli Panu odkryć ten cud moralny, jakim jest wspólnota Kościoła. I dopiero Pana wprowadzić, żeby Pan poznał Kościół. Żeby Pan się poczuł sam Kościołem. Żeby Pan zaczął żyć w jedności, z więzi z Jezusem Chrystusem. Żeby Pan mógł, wychodząc z liturgii, kiedy zakrzyknąć do ludzi chodzących po ulicy, jak w liturgii wschodniej, słuchajcie poganie, tu wielu z nami jest Chrystus, ale Pan jest poza tym wszystkim. Z czego Pan będzie występował? Pan do Kościoła jeszcze nie wszedł świadomie. I tych błądzących po bezdrożach, tych krzyczących, tak, wołających o aborcję, o związki homoseksualne, tych wszystkich, to co się dopominają, bardzo często wydaje mi się, że to są osoby skrzywdzone, że to osoby jakoś dotknięte. To są osoby, które zostały zranione i dlatego też trzeba im powiedzieć, że dla was ratunkiem, moi kochani, jest słowo, które leczy. Słowo, które daje moc, daje sens życia. Słowo, które otwiera przed wami całą wieczność. Słowo, w którym największa jest miłość. Jak może Kościół komuś krzywdę wyrządzać i on się źle czuje? Niech popatrzy na ten fresk. Chrystus, Pantokrator, który trzyma otwartą księgę Ewangelii i mówi do nas: miłujcie waszych nieprzyjaciół. Niebawem, wkrótce przyjdę. Miłujcie, to jest istota Kościoła naszego chrześcijaństwa. Tym się różnimy od wszystkich innych. Dlatego umiłowanie w Chrystusie, jeśli to się dokona, jeśli tak wprowadzimy wszystkich do wspólnoty Kościoła, jeśli zrozumiemy, czym jest Kościół i będziemy, chociaż Kościół jest wspólnotą grzeszników. Człowiek jest dotknięty grzechem. Ale słuchajcie, wczoraj przeżywaliśmy liturgię pokutną i tutaj Chrystus, który nam dał, Kościołowi, Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, On nas jednał. On nas oczyszczał. On nam wlewał pokój w nasze serca. To jest wspólnota, którą zawsze Duch Święty odnawia przez sakramenty święte, oczyszcza i ukazuje ten swój największy skarb, jaki posiada. Ukazuje światu Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który mówi do wszystkich: ufajcie, jam zwyciężył świat. Czy komuś zdrowo myślącemu może przeszkadzać słowo miłość posunięta aż po krzyż? On stał się posłuszny dla nas aż do śmierci. A była to śmierć krzyżowa. Dlatego też Bóg wywyższył go i darował mu imię ponad wszelkie imię. Czyż więc wspólnota tego Chrystusa może komuś krzywdę wyrządzać? Tylko my ludzie, zdarza się, że nie dorastamy. Słaby jest człowiek, ale nikogo nie przekreślamy. Mamy kochać nawet nieprzyjaciół i dobrze czynić tym, którzy nas nienawidzą. Czy może taki ktoś jeszcze komuś przeszkodzić? Najmilsi powinni więc zaistnieć. W każdej, nawet najmniejszej parafii, powiedzmy w każdej wiosce, jest to zakończenie dzisiaj rekolekcji dla mieszkańców wsi. W każdej wiosce. I tej wielkiej, która nie ma granic. I w tej każdej najmniejszej żabim rogu. Żeby zaistniały wspólnoty, takie autentyczne wspólnoty chrześcijan, żyjące na co dzień Słowem Bożym, zmieni się wówczas polska wieś. Dalej powiem, zmieni się rząd, zmieni się parlament, A wielką troską zostanie otoczona rodzina. Niepełnosprawni nie będą tak poniżani i nie będą mieli widoków tych rodziców nad nimi płaczących. Będą kochane dzieci i przed urodzeniem oczekiwane i po urodzeniu kochane. Chorzy i starcy. Jeśli będziemy żyli Słowem Bożym, nie będzie rozdartych rodzin, rozdartych małżeństw zniszczonych. Będziemy budować życie na skalę. W miejsce unijnych bożków, wydawania milionów, jak się zdarzyło dla obcych naszej kulturze skandalistów, gwiazdorów, będziemy wtedy wrażliwi na ludzką biedę. Nie będziemy marnowali tego grosza z podatku, który nawet najbiedniejszy rencista daje. Nawet najbiedniejszy rencista daje. Jakaż straszna niesprawiedliwość. Jeden ma. Musi mieć setki tysięcy. A drugi żebrze o kilka złotych. Mamy nadzieję, że wtedy zakrólowałaby, zaistniałaby taka chrześcijańska, nasza chrześcijańska agape. Autentyczna miłość. Trzeba również mieć dzisiaj wrażliwy zmysł powonienia, by odczuć obecność współczesnej zgnilizny. Tak jak Marta, bardzo praktyczna, nawiedzająca grób swego kochanego brata Łazarza. Z Marią kochały go bardzo. Panie, gdybyś tu był, nasz brat by nie umarł. Panie, gdybyś Ty tu był, nasz brat by nie umarł, ale i teraz wierzę, że o cokolwiek poprosisz Ojca, to Pan Bóg Ci da. Na pytanie Jezusa, gdzieście go położyli? I prośbę, usuńcie kamień. Marta stwierdza wprost, bardzo praktyczna. Panie, już cuchnie. Leży bowiem od 4 dni w grobie. O tak, nie potrzeba tu wielkich dowodów, nie potrzeba tu badań, ekspertyz, chociaż zatacza się na ten grób wielki urzędniczy kamień, z którym zwykły obywatel nie jest w stanie sobie poradzić. To przecież wszyscy tego doświadczamy. Iż to wszystko cuchnie. Bez Boga nie ma życia. Tylko Bóg jest dawcą życia. Tylko miłość jest twórcza i wrażliwa, opiekuńcza, sprawiedliwa i pochylająca się nad ludzką biedą, cierpieniem, chorobą, niepełnosprawnością. Trzeba wziąć sobie na rozważenie 13 rozdział 1 listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Hymn o miłości. Jak bardzo nam potrzeba stanięcia w prawdzie. Tak bardzo nam potrzeba ludzi sumienia ukształtowanych nie przez kapitał Marksa. Bo to wszystko doprowadziło nas do wielkich cierpień. Wszystkie obietnice szczęścia, raju tu na ziemi okazały się wielkim kłamstwem. I na kłamstwie nie da się dalej budować, bo wszystko runie. Dom budowany na piasku nie ostoi się. Wszystko to, co budujemy bez Boga i wbrew Jego przykazaniom, obraca się w końcu przeciw człowiekowi. O tak. zwierzęcy folwark Orwella. Weźmy Słowo Boże do rąk. Otwórzmy i starajmy się tym Słowem karmić. Łazarzu, wyjdź z grobu. Tylko Bóg, tylko i wyłącznie Chrystus, Pan, Boży Syn, może zawołać z mocą do nas. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Ten cud, którego dokonuje Jezus, on jest dziełem Boga. On jest Panem życia i śmierci. Ale Jezus nigdy nie pomija ludzi, nas. Pragnie, abyśmy w tym mieli swój udział. I dlatego mówi do otaczających, zdziwionych, z wytrzeszczonymi oczyma, co się dzieje? Mówi do nich: a teraz wy. On wyszedł, ale jest powiązany. Powiązany jest jak mumia. Nie może chodzić. I pozwólcie mu chodzić. Każde słowo w Ewangelii ma swoje wielkie znaczenie. Bóg wskrzesza, powołuje do życia, ale pozostałości grzechowe, nałogi zaciągnięte, często nadal nie pozwalają normalnie funkcjonować. Różne wady, brak takiej formacji chrześcijańskiej, ogłady towarzyskie, jakiegoś takiego życia duchowego, złe przyzwyczajenia, złe, szkodliwe ustawy uchwalane przez różnych parlamentarzystów, niewłaściwe relacje w pracy, to niewolnictwo współczesne, złe towarzystwo. To wszystko to są te opaski, którymi ten, który pójdzie do konfesjonału, pokornie się wyspowiada, oczyszczony, wyskakuje jak jeleń, radosny, pełen pokoju, ale wraca w towarzystwo to samo, które zacznie sobie drwić, zacznie sobie kpić. O tak. Potrzebne jest nam środowisko, jak tej roślinie, jak tej polnej gruszy błogosławionej Karoliny, którą dzisiaj posadzimy, aby mogła żyć i wzrastać. Szukaliśmy specjalnego miejsca. Jak znaleźliśmy dla dębu Jana Pawła II, to rośnie, mówią, że jak na rożdżach. Musi mieć środowisko. Nawet drzewa oczekują życzliwości ludzkiej. Tej życzliwości, życzliwości tych, którzy je otaczają. Żeby nie niszczyli. To jest nam bardzo potrzebne. Dlatego za tym często tęsknimy. Bóg wskrzesza, powołuje do życia, ale my mamy pomóc temu człowiekowi wytrwać. Dalej w tym dobru wzrastać. Dlatego konieczne jest nam właściwe, przyjazne, życzliwe środowisko, a to wytwarzamy sami. Tu przecież, żeby się uśmiechnąć do człowieka, żeby powiedzieć mu dobre słowo, to przecież nie potrzeba kończyć uniwersytetów. A można przez ten jeden uśmiech, przez to życzliwe słowo wlać balsam na rany, które w tej chwili są dla niego wielkim cierpieniem. Konieczne jest przyjazne, życzliwe środowisko. Dlatego potrzebujemy małych wspólnot żyjących Słowem Bożym i przez nie uformowanych, żyjących duchem zmartwychwstałego Chrystusa. A wtedy staniemy się dziwowiskiem dla ludzi, dla świata i dla aniołów. To będzie nowym cudem moralnym, który będzie otwierał uszy dzisiejszego świata na Słowo Boże, na radosną nowinę o zbawieniu i życie wieczne. Przecież tym cudem jest, są te mikrofony tutaj, do których mówimy, te kamery, telewizja i radio. Przecież to jest ogromny cud Bożego zawierzenia do końca. To jest wielki Boży cud. To jest to wielkie dobrodziejstwo dla naszego Kościoła i nie tylko. Po prostu dla człowieka. A jeśli komuś to przeszkadza, to niech zrobi sobie dobry rachunek sumienia. Dlatego za te cuda Bożego miłosierdzia, Bożej łaski dzisiaj dziękujemy w czasie tej Eucharystii. Papież Benedykt XVI w Adhortacji Verbum Domini zaleca. To już chcę na kończąc dać takie praktyczne, chociaż wskazanie jedno drugie, a mianowicie papież mówi tak, by działalność duszpasterska sprzyjała powstawaniu licznych małych wspólnot składających się z rodzin zakorzenionych w parafiach albo związanych z różnymi ruchami kościelnymi i wspólnotami, które szerzyłyby formację, modlitwę i poznawanie Biblii według wiary Kościoła. Papież mówi wprost, konieczne to jest. I jeszcze dodaje, małżonkowie niech też pamiętają, że Słowo Boże stanowi cenne wsparcie także w trudnościach życia małżeńskiego i rodzinnego. Gdybyście ci, którzy się rozeszli i ta rana krwawi. Nie mówmy sobie, że małżeństwo, które się rozpada, że to małżeństwo, moi drodzy, to jest... To w porządku, sobie ręce podali, odeszli sobie każdy w swoją stronę i powiedzą, że nic do siebie nie mają. To nieprawda. To jest oszukiwanie siebie, to jest poza przedświatem. Rozerwane małżeństwo jest zawsze z krzywdą wielką dla jednej ze stron, która będzie raną, która będzie krwawić do śmierci. Gdybyście żyli Słowem Bożym, zawsze wasza miłość byłaby oczyszczana. Wtedy, kiedyby diabeł coś tam poczynił, żeby was rozdzielić, nigdy powracalibyście z większą miłością do siebie, współczujący sobie i wspierający się nawzajem. Dlatego żyć Słowem Bożym. Umiłowani w Chrystusie, przez te rekolekcje tak usiłowałem, starałem się coś powiedzieć na ten temat i jakoś zachęcić, może zauroczyć trochę. To jest za mało. Najpiękniejsze jest to, kiedy się spotykamy w sali, już później, po wszystkim. A udało się tak z dwoma parafiami przez dwa dni. To było najpiękniejsze spotkanie, kiedy bierzemy Pismo Święte do ręki, czytamy, kiedy wyjaśnia się. Liturgia jest kochana, cudowna, wspaniała, najpiękniejsza, ale do liturgii trzeba być przygotowanym. I to przygotowanie dokonuje się w sali katechetycznej. Niech przy parafiach, wszystkich kościołach ożyją piękne sale, w których przez cały tydzień będzie ruch. Przygotowanie do tego, co będzie się działo w kościele, w świątyni. Umiłowani w Chrystusie, nie ma innej drogi do odnowy dzisiejszej naszej polskiej wsi, a także każdej polskiej rodziny. Słowo Boże ma w sobie moc. To słowo leczy rany, oświeca, budzi wiarę, wskrzesza nadzieję i ożywia, oczyszcza miłość. Tylko w tym słowie Jezus może do każdego z nas zawołać z mocą: Łazarzu, wyjdź z grobu. A potem powie do otaczających go, do wspólnoty: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Jak jest alkoholikiem, to nie ciągnij go zaraz na kieliszek. Umacniaj go w tym. Powiedz, że razem z nim nie będziesz pił, chociaż tobie to nie grozi. Mamy być umocnieniem dla tych słabych. Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Niech to się dokona w życiu każdego z nas. Amen. A teraz, moi drodzy, jak to robiłem każdego dnia w czasie tych wielkopostnych dni, bardzo proszę, żebyście zechcieli uklęknąć i przyjąć to błogosławieństwo wraz ze słowami modlitwy egzorcyzmu. Panie Jezu Chryste, Ciebie posłał Ojciec, aby Duch Święty namaścił, a Duch Święty namaścił. Ty wypełniłeś zapowiedzi proroków, głosząc więźniom wolność i rok łaski od Pana. Pokornie Cię prosimy za tych wiernych, którzy wznoszą ku Tobie swoje serca. Spraw, byśmy nie mówili na darmo, by Twoje słowo wydało owoc godny nawrócenia. Spraw, niech wykorzystają czas łaski, niech nie ulegają niepokojom ducha ani pożądliwościom ciała, niech nie tracą nadziei w Twoje obietnice, ulegając duchowi niewiary. Niech mocno wierzą w Ciebie, któremu Ojciec wszystko poddał i nad wszystkim ustanowił. Niech poddają się duchowi wiary i łaski, aby zachowując nadzieję swojego powołania, dostąpili godności kapłańskiego ludu i pełnej radości nowego Jeruzalem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.